Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Tak jest, to jest ta audycja we wtorek 23 lipca. Witamy i zapraszamy. Mariusz Tałajkowski program zrealizuje. Sławomir Orlik zebrał informacje do audycji i zmontował telefony. A tak, są telefony. A ja się nazywam Janusz Wilczyński. Cieszymy się na to spotkanie i zaczniemy od dojazdu nad morze i powrotu z nadmorza, bo w ten weekend były korki na S3 przed Szczecinem. No nie tylko przed Szczecinem, właściwie w samym Szczecinie, także na węźle Kijewo, i pojawił się wniosek formalny, żeby przywrócić do ruchu ulicę Goleniowską. To taka ulica, którą ze Strójki mogliśmy, a właściwie droga, bo to poza już miastem, mogliśmy zjechać do Dąbia. Teraz robimy to nieco dalej na węźle. Gdyby były dwie drogi, już byłoby łatwiej przejechać.
Dzień dobry. Odnośnie płci z drogi alternatywnej. Chciałem właśnie też pochwalić tą dyrekcję dróg, bo nie można otworzyć tego zjazdu na Dąbie, bo się nie opłaca, nie wiem, tyle lat był i wtedy jak trochę szum był, to się otworzyło, a ta droga, ta, która jest zamknięta, powinna być wpięta w ten węzeł, bo to jest bliziutko, w ten węzeł, który jest na Rzęśnicy, czyli tam powinien być odloga na tą drogę na Dąbie, bo to jest tylko przez rzut beretem do tej drogi. Hale się powstawały, nowoprzestrzennej nie ma, wszystko tam się zapycha tak naprawdę. I jeszcze jest lato, korki nad morze i wszystko w Płcica właśnie stoi. Ani chodnika, ani ścieżki. Dziękuję i pozdrawiam.
Wszystko stoi, ani chodnika, ani ścieżki. O tym mówił wczoraj nasz słuchacz. Także zarejestrował swój głos pod czujnym 510, 37 i 32. A propos Dąbia, jeszcze pytanie.
Witam, Mariusz ze Szczecina. A propos obwodnicy Dąbia, ulicy Nowoprzestrzennej. Wiadomo w ogóle, co z tą inwestycją, czy ona kiedyś powstanie, czy to tylko były szumne zapowiedzi i projekty i nic więcej. Pozdrawiam.
Dziękujemy, sprawdzimy, polecamy się na przyszłość, no i oczywiście odpowiednich urzędników będziemy indagowali w tej sprawie. A teraz raport z tego, że się dzieje, albo że się nic nie dzieje. Skrzyżowanie Malczewskiego i Matejki. Tam, jadąc od strony Księżnej Salomei w górę, mamy wyłączenie za ulicą Bazarową, dwóch pasów ruchu. Tam powstaje ścieżka rowerowa. Wczoraj pytaliśmy rzecznika, czy przystanek, który jest autobusowy między Księżnej Salomei a Bazarową, nie mógłby być przeniesiony na Malczewskiego. Tak proponował słuchacz. Rzecznik ZDTM-u Kacper Rzeszczyński wyjaśnił, że nie, ponieważ przystanek byłby wtedy zlokalizowany tak, że pasażerowie z autobusów wysiadaliby wprost pod jadące tamtędy rowery, na ścieżkę rowerową, więc przystanek jest zlokalizowany pomiędzy wymienionymi przeze mnie ulicami, co powoduje spore korki. Lepiej to już było, ale posłuchajmy właśnie informacji, co tam się działo około 12 na placu budowy w tym miejscu.
Kierowca, stały słuchacz Szczecin Adam. Skrzyżowanie Matejki i Malczewskiego przy dawnym domu marynarza. Zamknięte dwa pasy ruchu z brakiem możliwości skrętów w prawo. Na budowie pracuje tylko dwóch pracowników, w tym operator koparki, która nie działa. Makabra. Co to będzie w godzinach szczytu? Pozdrawiam.
Co już było w godzinach szczytu wczoraj i co będzie, to się okaże. No, właściwie wiadomo, co będzie. Będzie ciężko. Dwie osoby na placu budowy to całkiem nieźle, bo ja znam takie place budowy w Szczecinie, chociażby miejscami na Kolumba, gdzie przez wiele, wiele miesięcy wiatr hulał i nic się nie działo. No, ale jeżeli się ma na wykonanie inwestycji dwa lata, a nawet więcej, no to cóż, duży komfort mają budowlańcy, firmy budowlane, my natomiast o wiele mniejszy. A o czym dzisiaj? Dzisiaj o komforcie albo dyskomforcie wypoczywających nad morzem, bo tak, mamy tam różnego rodzaju promenady, mamy różnego rodzaju miejsca piękne, uliczki na terenie miejscowości nadmorskich, a na tych uliczkach oprócz pieszych rowery, hulajnogi, urządzenia transportu osobistego, urządzenia wspomagające ruch. Co przepisy na to wszystko mówią i czy straże miejskie ogarniają tych wszystkich jeżdżących i czy są egzekwowane nieprawidłowości w poruszaniu się tymi właśnie urządzeniami? Jak się Państwu wypoczywa z towarzyszeniem tych wszystkich urządzeń, które poruszają się nad morzem, czy to z pomocą elektrycznego silnika, czy też z pomocą ludzkich mięśni? O tym już za chwilę będziemy rozmawiać z ekspertem od ruchu drogowego. A teraz jeszcze przygoda naszej słuchaczki z aplikacją Mobilet.
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina. Po wejściu do autobusu chciałam zakupić bilet w aplikację Mobilet. Był problem połączenia się z siecią, czyli systemem Mobilet, nie wiem, przestał działać. Kilkakrotnie próbowałam, po czym podszedli panowie kontrolerzy. Stwierdzili, że mam pokazać bilet, więc ja okazałam im telefon z próbą zakupu biletu, gdzie cały czas widniała informacja błąd z połączeniem. Panowie to widzieli, pomimo tego wystawili mi mandat. Powiedzieli, że mam tylko 10 sekund na zakup biletu od momentu wejścia do autobusu, więc ja zapytam, jak to się ma w przypadku zakupu biletu przez internet. Stwierdzili, że też 10 sekund, więc dla mnie to jest po prostu niedorzeczne, żebym ja teraz ponosiła koszta za błąd systemu, ponieważ środki na koncie Mobilet były, bilet został zakupiony, z tym, że system go po prostu odczytał w późniejszym czasie. No ja mandat przyjęłam, złożyłam odwołanie, mam nadzieję, że będzie rozpatrzone pozytywnie, aczkolwiek proszę o interwencję i poruszenie tematu, jak w takiej sytuacji postępować, bo uważam, że jest to po prostu więcej krzywdzące dla klientów, którzy korzystają cały czas. Jeśli Państwo mogą poruszyć ten temat, to będę wdzięczna. Dziękuję bardzo.
Oczywiście, że możemy. Właśnie poruszamy. Poruszamy także ten temat, poruszymy z rzecznikiem Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Dla nas też 10 sekund to jest czas niedorzeczny. Będzie rozmowa na ten temat w najbliższych dniach na naszej antenie. A co jeszcze dzisiaj w programie? Będą przestrogi dla kierowców, dlatego że w związku z Jarmarkiem Jakubowym, który jutro się w Szczecinie rozpoczyna, będą zmiany w organizacji ruchu w okolicach Bazyliki Archikatedralnej w Szczecinie. Będzie także o tym, czy szyny są w Szczecinie szlifowane, bo hałas, jaki emitują tramwaje, jest gigantyczny. Często sięga powyżej 100 decybeli, jeżeli jeszcze tramwaj pędzi, a w wielu miejscach pędzi, nie wiedzieć dlaczego. I tak, gdyby jechał nawet wolniej, jechałby szybciej od idącego człowieka i spełnia swoje funkcje. No ale pędzi, ogromnie hałasuje. Jeden ze słuchaczy informował, że u nas nie ma takiej praktyki szlifowania szyn, a szyny z czasem stają się nierówne. Ba, nie tylko szyny, ale także obręcze kół. Ten temat około 12.25, czy dwa tematy, Jarmark Jakubowy i szyny, czy są szlifowane w Szczecinie. Będzie także temat siadła dolnego, wyłączeń prądu. Enea ma problem. Jaki problem? No wyłączeń prądu, ale dlaczego tak się dzieje? O tym będziemy rozmawiać z naszym gościem około 12.30, a potem o wrakach samochodowych na terenie osiedla Zawadzkiego, Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wraki zajmują miejsca, wiemy jak cenne są miejsca parkowania na naszych osiedlach, samochodów przybyło i przybywa. No i kto tutaj powinien załatwić sprawę wieloletnich wraków? Czy Straż Miejska, czy Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa? To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję. Ten ostatni temat około 12.40. A teraz poszukiwania naszego słuchacza związane z Radiem Szczecin.
Dzień dobry, nazywam się Edward. Dzwonię ze Szczecin pod Juchy. Poszukuję takiego komunikatu radiowego z lat 60., 70., który był nadawany w Szczecinie przez Radio Szczecin do dokerów z rejonu Prawobrzeża, a może też i Lewobrzeża Szczecina. Zaczynał się, wzywa się rezerwę portową i tam na godzinę którąś było ustalone pierwsza zmiana, druga, trzecia zmiana. Robotnicy z Wiskordu, być może też i inni mieszkańcy Szczecina, Podjuch, po tym komunikacie, który był nadawany w okolicach godziny 12-14, przygotowywali się do pracy w drugim zawodzie. Bardzo mnie to interesuje, bo ja ten komunikat, te komunikaty pamiętam z dzieciństwa i chciałbym sobie je gdzieś tam nagrać, wysłuchać jeszcze raz. Pozdrawiam serdecznie, Edward Szczecin Podjuchy.
Panie Edwardzie, pozdrawiamy. Prosimy o ponowny telefon i zostawienie do siebie numeru telefonu, o ile pan tego nie zrobił. Nie wiem. Natomiast sprawdzimy w naszym archiwum, poszukamy. Mam nadzieję, że znajdziemy ten komunikat i będziemy go mogli panu przekazać. A teraz przenosimy się nad morze, przynajmniej duchem. Zazdrościmy tym wszystkim, którzy tam są. Pogoda niezła, jest dobrze. Morze jak zwykle zimne, ale i tak ciepłe w porównaniu z tym, co jest w lutym na przykład, więc należy się cieszyć. Pogoda także dopisuje, jak powiedziałem, więc oczywiście są różnego rodzaju rozrywki. Największą jest sam szum morza, woda i piasek, ale dla niektórych to mało. Musi być jeszcze głośna muzyka pod znaku umpa umpa i wtedy dopiero się czują dobrze. No cóż, tak niektórzy mają. I dla niektórych jeszcze nad tym morzem musi być inna rozrywka niż same spacery, jazda różnymi urządzeniami. A te urządzenia to hulajnogi elektryczne, to rowery, to gokarty na pedały i z napędem elektrycznym, to różnego rodzaju mini samochody. Tych urządzeń jest ogromna wielość. Często ludzie, dzieci, młodzież jeżdżą na tych urządzeniach pomiędzy spacerującymi wczasowiczami i robi się niebezpiecznie. Warto więc przypomnieć zasady, jakie towarzyszą poruszaniu się na takich sprzętach. Przy naszym telefonie pan Arkadiusz Kuzio, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panie dyrektorze, witam słuchaczy Radia Szczecin.
Panie Arkadiuszu, przygotowując się do rozmowy z panem, zobaczyłem, że tutaj jest naprawdę spory galimatias przepisów, ale generalnie te wszystkie urządzenia, które wymieniłem, są zawarte w przepisach Prawo o ruchu drogowym, bo na przykład 20 maja 2021 roku weszły takie przepisy regulujące status prawny urządzeń napędzanych elektrycznie oraz siłą mięśni. Tylko pytanie, czy my je znamy i czy ma kto te przepisy respektować?
No, z tymi przepisami jesteśmy na bakier jak każdy użytkownik drogi. Piesi nie stosują się do zasady zatrzymania przed przejściem. Kierujący wjeżdżają na żółtym świetle, twierdzą, że to jest późne zielone. Więc każdy jest na bakier z tym prawem i w tym oczywiście użytkownicy zarówno hulajnóg, jak i urządzeń UTO czy rowerów, bo wielokrotnie dyskutowaliśmy, że niestety tylko osoby do lat 10 mogą rowerem poruszać się po chodniku, natomiast pozostałe osoby muszą korzystać z ulic. Niestety nie korzystają, jeżdżą po chodnikach, stwarzają zagrożenie dla pieszych, ponieważ przekraczają prędkość pieszego, która zawiera się do 6 km na godzinę.
Panie Arkadiuszu, ja przypomnę naszym słuchaczom numer telefonu 510-37-36. To jest bezpośrednio do studia. Jeżeli państwo są teraz nad morzem, widzicie codziennie niebezpieczne sytuacje, to zadzwońcie do nas. Ja przypomnę, że urządzenie transportu osobistego to pojazd napędzany elektrycznie, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego, znajdującego się na tym pojeździe. To jest deskorolka elektryczna, elektryczne urządzenie samopoziomujące i tak. Takim urządzeniem nie może się poruszać dziecko do 10 lat, a kierujący z UTO zabrania się ciągnięcia lub holowania innego pojazdu, przeważenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku, czepiania się pojazdów. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego UTO jest dozwolone wyjątkowo, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów, ale wielu użytkowników o tym nie pamięta.
Oczywiście, że nie pamiętają. Często widzimy, że niestety są przewożone dwie osoby i to zarówno nastolatkowie, jak i rodzice, którzy moim zdaniem są bardzo nieodpowiedzialni, przewożą dzieci z przodu, stawiając je przed sobą. Już takie zdarzenie drogowe obsługiwałem, gdzie podczas gwałtownego hamowania dziecko uderzyło zębami kierownicę, wybiło sobie jedynki, dwójki. Jest to nieszczęście dla takiego dziecka, bo to są naprawdę bardzo istotne zęby, które są też ciężkie do odbudowania, więc mamy naprawdę dużo problemów, z którymi tak naprawdę to chyba nie radzimy sobie na tej drodze, nie potrafimy tego załatwić w sposób cywilizowany, ponieważ użytkownicy tych urządzeń UTO nie chcą się dostosować. Ja tylko przypomnę, że za jazdę po chodniku z prędkością wyższą jak prędkość pieszego to jest mandat 300 zł. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu to jest mandat 300 zł. A wielokrotnie zdarza się, że idę chodnikiem, a hulajnoga przemknie koło mnie i ten użytkownik tej hulajnogi jakby, nie wiem, czy do końca nie jest świadomy, czy po prostu lubi ryzyko. Jeżeli on potrąci taką osobę pieszą na chodniku, niestety będzie miał postępowanie karne, jeżeli będzie rana cięta lub jakiekolwiek złamanie, no to tryb procesowy zaczyna się od prokuratury, bo to jest uszczerbek powyżej dni 7, więc nie do końca wydaje mi się, że no znaczy są dwa powody. Albo jesteśmy ignorantami drogowymi, albo nie chcemy stosować się do przepisów prawa ruchu drogowego.
Mamy też, panie Arkadiuszu, urządzenia wspomagające ruch. To nic innego jak urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny przeznaczone do poruszania się w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni, czyli rolki, wrotki, deskorolka. I użytkownik takiego urządzenia musi pamiętać o tym, że jest obowiązany korzystać z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, ale na drodze dla rowerów obowiązuje ją ruch prawostronny. Przekraczając jezdnię, osoba ta będzie obowiązana zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z odpowiedniego przejazdu dla rowerzystów albo przejścia dla pieszych. Ale musi się poruszać z prędkością zapewniającą panowanie nad tym urządzeniem. Przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu. No i tutaj także przypomnienie, że nie można poruszać się w stanie nietrzeźwości przy pomocy takiego urządzenia, przewożenia innej osoby, ciągnięcia pojazdu lub ładunku, czepiania się pojazdów, poruszania się tyłem. I tak na to wszystko patrzę, jeszcze dochodzą do tego, panie Arkadiuszu, o tym zaraz powiemy, hulajnogi, że tu się też kłania egzekwowanie tych przepisów. Mam wrażenie, że i policja, i straż miejska są niedoinwestowane, za mało jest tych kadr i za mało jest mandatów, bo codziennie każdy z nas widzi chociażby tych, którzy jeżdżą na hulajnogach, tak jak pan powiedział, szybko przez miasto, czy też przez promenady w nadmorskich miejscowościach.
Oczywiście i to poruszają się nie tylko po chodnikach, ale także po pasach rowerowych wyznaczonych na jezdni, gdzie także jest to zabronione. No umówmy się, przepisy są naprawdę precyzyjne w tym zakresie i określają, że możemy poruszać się po jezdni tylko w strefie zamieszkania czy w strefie 30 km na godzinę i tam taki użytkownik UTO czy hulajnogi może korzystać z jezdni. W innych przypadkach nie może korzystać. Natomiast no, całe miasto mamy szereg, ulica Piastów chociażby, mamy pasy rowerowe wyznaczone na jezdni. Bardzo często widać użytkowników hulajnóg, którzy jadą sobie po jezdni, bo on uważa, że jedzie drogą rowerową.
A hulajnoga może się poruszać po drodze, po pasie jezdni, jeżeli ograniczenie prędkości jest do 30 km na godzinę. Powyżej powinna jechać po drodze rowerowej, a jeżeli tej drogi nie ma, to po chodniku, ale z prędkością nie większą niż prędkość pieszych. Z nami jest pan Jacek w Rewalu chyba. Jest czego zazdrościmy. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Jeśli chodzi o pogodę w Rewalu, to rzeczywiście ci jest pięknie i oby tak się utrzymało.
Gratulujemy.
Jeżeli chodzi o temat dyskusji, no jest problem. Tak naprawdę jest problem. Każdy troszeczkę się przyczynia, tak jak tutaj padło na początku stwierdzenie. Nikt nie przestrzega przepisów i każdy jest po trochę winny. No, ja nawet mówię o sobie tutaj również. No nikt nie jest święty. Natomiast rzeczywiście nie ma egzekwowania tego. Rowerzyści jeżdżą po chodnikach, jeżdżą po drogach, pomimo że mają ścieżki rowerowe. Tak jest nie tylko nad morzem, bo tak jest w każdym polskim mieście. Policja nawet, ja nie mówię, żeby karać się mandatami od razu, ale nawet nie upomina, nie reaguje na taką sytuację, bo wielokrotnie widziałem sytuację, że grupa rowerzystów, pomimo że jest piękna nowa ścieżka rowerowa zrobiona, jedzie sobie normalnie miejską ulicą i jest zadowolona. Jeżeli się odezwie do takich osób, że jadą nieprawidłowo, to często jest jakaś odzywka nieparlamentarna, więc jest problem, generalnie jest problem. Ja być może brakuje też edukacji, bo ja zawsze powtarzam, że najpierw i najważniejsza jest edukacja, a dopiero potem egzekwowanie. Tej edukacji jest za mało, egzekwowania prawa niestety też jest za mało. Nawet nie chodzi, że komuś robić tutaj na złość i tak dalej, bo po to buduje się ścieżki rowerowe, aby było bezpieczniej, aby ci rowerzyści nie kolidowali z samochodami i z innymi uczestnikami
ruchu. Panie Jacku, no właśnie, to jest gigantyczny problem, o którym pan mówi, bo za jazdę po jezdni rowerem, o ile pamiętam, jest mandat wynoszący zaledwie 50 zł. Może pan Arkadiusz Kuzio mnie poprawi, ale tak pamiętam. I widzę także nagminnie, szczególnie kolarzy na rowerach szosowych, którzy nie raczą zjechać na ścieżkę rowerową, bo po prostu dla nich jest, mimo że to nie jest żaden wyścig zgłoszony i tak dalej, tylko jazda taka sobie rekreacyjna na rowerze, na kolażówce, jadą właśnie jezdnią, pomimo że mają obok tę ścieżkę dla rowerów. A czy widział pan, panie Jacku, jakąś interwencję może strażników gminnych tam w gminie Rewal dotyczącą właśnie poruszania się różnych urządzeń poza pojazdami na tych drogach, ścieżkach, chodnikach w Rewalu?
No, nie widziałem. Natomiast widzę, że Straż Miejska, czy właściwie gminna, bo to jest gmina tutaj,
tak jest.
Rzeczywiście dość intensywnie jeździ i pilnuje porządku. Natomiast jeśli chodzi o interwencję akurat w tym temacie, naprawdę nie spotkałem. Ale to nie znaczy, że nie ma tych interwencji, bo być może jest. Ja jeszcze bym jeden problem zauważył. Rozróżnił ścieżki rowerowe, które są naprawdę dobrze zrobione i połączone z jakimś systemem ścieżek rowerowych, i ścieżki rowerowe, która załóżmy biegnie 500 metrów wzdłuż drogi, często przerywana skrzyżowaniami, gdzie jest odwołanie tych ścieżek, gdzie jakość tej ścieżki też jest fatalna. I tutaj apel dla włodarzy miast, żeby się tym zająć, bo z przepisami zgodnie ten rowerzysta, owszem, musi zjechać na tą ścieżkę. Natomiast jeżeli ta ścieżka, jej stan jest no taki, jaki w wielu przypadkach jest, no to wydaje mi się, że nawet ja bym nie pojechał tą ścieżką. Także tutaj też apel dla włodarzy, żeby budować te ścieżki, budować sieci ścieżek, bo to jest podstawa transportu rowerowego w miastach. Jeżeli to nie będzie połączone, sieć naczyń połączonych, to koniec końców ten rowerzysta i tak będzie musiał gdzieś na tą drogę zjechać i kolidować samochodami i teoretycznie, no wiadomo, on jest bardziej zagrożony w przeciw wypadku.
Dziękujemy, panie Jacku. Życzymy miłego wypoczynku. Wszystkiego
dzięki,
dobrego. Pozdrawiamy. Miłego dnia. A z nami, przypomnę, jest Arkadiusz Kuzio, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Panie Arkadiuszu, no właśnie, najpopularniejszymi urządzeniami, które jeżdżą po ulicach i nad morzem i w Szczecinie, są hulajnogi. Wspominaliśmy już o tych przekraczeniach prędkości, o tym można także wspomnieć, że są metody na likwidowanie ograniczników prędkości w tych urządzeniach, więc one mogą nawet do 60-70 na godzinę rozwinąć, prawda?
Tak, i to jest właśnie najbardziej niebezpieczne i często spotkać można takich użytkowników, którzy naprawdę bardzo szybko jeżdżą na hulajnogach. Są to oczywiście nie te hulajnogi, które można sobie wynająć, a prywatne urządzenia, w którym można dokonać różnego rodzaju korekt. Oczywiście ostatnio miałem taką sytuację, że dojeżdżając do przejścia dla pieszych kierujących hulajnogą, który jechał po chodniku, nagle wjechał na przejście, gdy na niego zatrąbiłem. No to był bardzo zaskoczony, o co mi chodzi, i mówi, że on ma pierwszeństwo. No nic bardziej mylnego. No na przejście dla pieszych, jak sama nazwa mówi, służy do przechodzenia dla pieszych, a nie dla przejazdu rowerem czy hulajnogą. I zgodnie z przepisami każdy ten użytkownik czy roweru hulajnogi ma obowiązek zsiąść i przeprowadzić na drugą stronę po przejściu.
Natomiast
dla pieszych,
użytkownicy urządzeń wspomagających ruch, tych takich, które wymieniałem, że to są na przykład rolki, łyżworolki,
tak,
to możemy przez przejście dla pieszych
tak, bo one przemieścić. Są poruszane tak. Za pomocą mięśni.
Tylko też, oczywiście czyli... ostrożniej, mamy tu pierwszeństwo, bo jesteśmy traktowani jak piesi, no ale musimy uważać, bo wjedziemy szybciej, kierowca nas nie zauważy i tragedia gotowa.
Nie, oczywiście, no przepisy są stworzone dla wszystkich, tylko muszą być zrozumiałe i każdy, chociaż żeby nie wiem, w 60-80% starał się przestrzegać, naprawdę zmniejszylibyśmy znacznie ilość zdarzeń drogowych z udziałem chociażby tych niechronionych uczestników ruchu, bo dla mnie niechroniony uczestnik ruchu to nie jest tylko pieszy, to jest właśnie osoba poruszająca się na urządzeniu wspomagającym ruch, czyli te rolki, wrotki, to jest też kierujący hulajnogą. Niestety my w samochodzie mamy jednak kabinę, mamy przestrzeń, gdzie możemy się ochronić. Oni nie mają żadnego.
No i jeszcze...
często robiąc wypadki rowerowe, naprawdę dochodzi do ciężkich złamań i łącznie ze skutkiem śmiertelnym. To nie jest zabawa i nie powinniśmy traktować tego w formie zabawy, tylko w formie korzystania z drogi z zachowaniem jakichś reguł, które pozwolą nam przeżyć na tej drodze.
Mam dla pana jeszcze wyzwanie i dla mnie też, i dla słuchaczy.
Halo, halo.
Halo, halo, słyszy mnie pan?
Teraz już
tak?
Słyszę.
Mam dla pana wyzwanie, mianowicie takie, go-karty, te na pedały, ale zdarzają się też z napędem elektrycznym, bo to nie są te urządzenia wspomagające ruch, nie są to także te UTO. Jak one w takim razie powinny się poruszać po drogach? Bo w tych miejscowościach nadmorskich takie go-karty właśnie na pedały jeżdżą no właściwie wszędzie, po jezdniach, po chodnikach. I co tutaj można na to poradzić? Jakie tutaj są przepisy?
Jeżeli wejdziemy sobie w artykuł 16 obowiązki kierującego pojazdem w prawo ruchu drogowym, w punkcie 5 mamy zapis, że kierujący pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym oraz osoba prowadząca pojazd napędzany silnikiem są obowiązani poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych. Przepis jest dosyć precyzyjny, ale wyobraźmy sobie w pasie nadmorskim, kiedy jezdnie są tak wąskie, gęsta zabudowa, brak wyznaczenia dróg rowerowych.
Chodniki te drogi też rowerowe, wąskie.
Dokładnie. Te drogi rowerowe przecież mamy tylko po jakichś terenach zalesionych, a tak to w centrum nie ma tych dróg rowerowych, bo nie ma gdzie ich wyznaczyć. I teraz mielibyśmy powiedzieć takiej osobie, bo pamiętajmy, że rower to jest do szerokości 0,90 cm, powyżej 0,90 cm jest to wózek rowerowy. I tu już mamy problem. Powinien jechać po poboczu, mówi ustawa, ale nie ma jak jechać po poboczu, bo infrastruktura drogowa jest taka, jaka jest. No niestety, no powinniśmy potrafić znaleźć się wszyscy na drodze, ale też oczywiście zarządzający ruchem powinien być zobowiązany do wprowadzenia takiej organizacji ruchu, która nie będzie kolizyjną organizacją ruchu, a więc chociażby wprowadzić strefy zamieszkania, gdzie ograniczenie prędkości jest do 200 km i wtedy pieszy ma prawo korzystać z całej powierzchni drogi, więc wtedy zarówno pieszy, jak i użytkownik jakiegokolwiek urządzenia wspomagającego ruch, czyli rolki, wrotki, deski, czy jakieś tam wózki czterokołowe, czyli te wózki rowerowe, jeździłyby bezpiecznie, bo nie byłyby narażone jakby na działanie osób trzecich, czyli samochodów.
A pana zdaniem te wózki rowerowe, czterokołowe, napędzane siłą mięśni, czy też elektryczne, mogą jeździć po chodniku i pojezdni w nadmorskich chociażby miejscowościach?
No oczywiście po chodniku absolutnie nie, bo to wynika bezpośrednio z ustawy, z zapisu, który przeczytałem. Nie ma, że poruszają się. Nie mogą poruszać się po drogach rowerowych, ponieważ szerokość drogi rowerowej dwukierunkowej to jest 2 metry do 2,20, więc też nie mogą się tam poruszać, dlatego że to jest dwukierunkowa. I to, co mówiłem, rower 0,90, dwa rowery.
Czyli gdzie mogą się poruszać? Mogą pojezdni?
No to właśnie ustawa mówi, że są obowiązani poruszać się po poboczu.
A jak pobocza nie ma, to właściwie nie powinno się nigdzie, bo na chodniku
dokładnie
też nie. Czyli to właściwie jest
dalej
nielegalne,
jest
napisane,
tak? Chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszy. I w związku z powyższym, jeżeli nie ma poboczy, nie ma wyznaczonych dróg, no to jazda po ulicy, po chodniku w ogóle nie dyskutujmy, absolutnie jest dopuszczona, bo narażamy ten ruch pieszy, utrudniamy, co w związku z tym jest karane i tutaj mamy za to mandat 300 zł.
Czyli w zasadzie te go-karty czy te wózki rowerowe poruszane na czterech kołach jeżdżą nielegalnie, no bo tam trudno znaleźć tak, pobocze w miejscowości.
One powinny sobie jeździć, nie wiem, gdzieś po parkach, po jakichś enklawach zamkniętych, tych wyznaczonych i w wielu miastach są takie enklawy, szczególnie robione są dla dzieci, jak w Świnoujściu, gdzie te dzieci po tym placu mogą sobie tam bezpiecznie jeździć między alejkami, nie stwarzają zagrożenia.
I to jest dobre rozwiązanie. Mamy pana Waldemara na linii.
Jedyne.
Panie Waldemarze, dzień dobry.
Witam, witam serdecznie.
Kłaniamy się.
Cały słuchacz, Waldek.
Witam.
Chciałem trochę stanąć po stronie właśnie tych dzieci, którzy mają wakacje raptem, co tam, 2 miesiące w roku. Wyjeżdżają sobie z rodzinami, sobie wyjeżdżamy z dziećmi nad morze. No i tak my dorośli powinniśmy trochę tak oko przymrużyć na te przepisy, które są oczywiście, no, przepis przepisem, nie? Ale no niech te dzieci gdzieś się wyszaleją, niech trochę sobie tak dadzą tego luzu, niech poczują te wakacje. My dorośli uczestniczy tam właśnie ruchu czy pieszych na chodnikach. No weźmy trochę tak, no trochę na luz. No one też chcą po prostu poczuć tych wakacji nad morzem, nie? No nie jest tak. No nie róbmy takich ogólnopolskich przepisów, że no w no Warszawie wiadomo, no to już tam innego, czy Poznań, nie? Czy takie jak, ale nad morzem.
Czy Szczecin,
no troszkę tak, dajmy sobie tak na luz troszkę, niech te dzieci sobie tam naprawdę coś mają od tego, nie? Od tych wakacji.
Czyli
no
tak,
tak mi się wydaje.
Nie bądźmy tacy napięci i tacy restrykcyjni, jeżeli chodzi o te dzieciaki na tych różnych pojazdach.
No tak, właśnie, no bo. No bo co? No bo zimą tam nie pojedziemy nad morze, tak? Czy jesienią. No a one tak czekają cały rok, te szkoła ciężka, chcą wyjechać, poszaleć trochę. My dorośli się inaczej trochę zabawimy, nie? Przez cały rok, nie? A
no
dzieci,
tak.
No niestety, no. No to trochę tak.
No to niech odpoczywają, panie Waldemarze, byle mądrze. Dziękuję bardzo.
No tak, tak, dokładnie.
Pozdrawiamy, no, wszystkiego dobrego, miłego wypoczynku. Co pan, panie Arkadiuszu, na to już tak w ramach podsumowania?
No, edukację zaczynamy od najmłodszych lat. Po to mamy zajęcia z Policją, Strażą Miejską już w przedszkolu, a później w okresie szkolnym, szkoły podstawowej mamy spotkania i tam jesteśmy edukowani. Jeżeli będziemy mówili, że w tym okresie przemykamy oko, to ten przepis istnieje czy nie istnieje? Jeżeli są wyznaczone place, na którym te dzieci mogą szaleć, nie mam nic przeciwko temu. Tamte dzieci są bezpieczne, nie stwarzają zagrożenia dla nikogo, dla osób postronnych, niech szaleją do woli. Ale nie po ulicach, nie po chodnikach, kiedy ta infrastruktura jest naprawdę bardzo
ograniczona. I to jest zadanie dla gmin, żeby takie place, oczywiście, jak w Świnoujściu pan mówił, wyznaczyły. I żeby tam dzieciaki chociażby szalały na tych właśnie rowerach czterokołowych napędzanych siłą mięśni czy jakimś silnikiem elektrycznym.
Idźmy promenadą gwiazd od ulicy Kempingowej w Międzyzdrojach. Chodnik ma szerokości metr. Piesi nie mają gdzie się poruszać, nie ma strefy zamieszkania, a jeszcze na tym chodniku ma się znaleźć, nie wiem, rowerzysta i kierujący hulajnogą. No to dochodzimy do jakichś absurdów drogowych. No niestety fajnie by było, żeby urzędnicy gminy zapoznali się naprawdę ze swoją infrastrukturą i z problemami, żeby straż gminna takie problemy czy policja zgłaszała i żeby rozwiązywali te problemy, jeżeli chcą, żeby ta gmina była gminą bezpieczną i żeby ci turyści, którzy przyjeżdżają wypocząć, faktycznie wypoczywali, a nie borykali się z problemami, że dojdzie do potrącenia osoby pieszej i będzie sprawa w postępowaniu karnym. Po co to komu? Wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby.
Arkadiusz Kuzia, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dziękuję za rozmowę.
Jak zwykle szerokiej drogi dla wszystkich.
Szerokiej drogi, wszystkiego dobrego i czekamy na komentarze słuchaczy 510-37-36 i do studia 510-37-32. To jest nie do studia, tylko właśnie czujna. Ten 36 to jest do studia. Czujny 510-37-32. Tak, teraz poprawnie. I jeszcze mail. Czas reakcji @radioszczecin.pl. A przy naszym telefonie pan Wojciech Jachim, któremu dziękuję za cierpliwość. Rzecznik prasowy spółki nieruchomości opłaty lokalne. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry. Witam państwa.
Panie rzeczniku, jarmark jakubowy jutro rusza. Jakie zmiany w organizacji ruchu, na co kierowcy poruszający się różnymi pojazdami po Szczecinie powinni zwrócić uwagę?
No to już jest 14 albo 15. Tutaj nie ma pewności na stronie oficjalnej. W każdym razie jest to 14 jarmark jakubowy, a więc mieszkańcy, myślę, Szczecina i Starego Miasta szczególnie są już przyzwyczajeni do takiego czasowej organizacji ruchu. No i faktycznie sam jarmark odbywa się w dniach 24-28 lipca, czyli od jutra. Natomiast już dzisiaj Zostały tam wprowadzone zmiany w organizacji ruchu w ten sposób, że z ruchu został wyłączony plac Orła Białego oraz ulice Grodzka, Sołtysia i Farna między Grodzką a Końskim Kieratem. No nie działa też już parking, płatny parking nieszczerzony plac Orła Białego, a jutro zostanie wyłączony dodatkowo płatny parking nieszczerzony trasa zamkowa.
Pamiętajmy o tym i te zmiany w ruchu potrwają do niedzieli?
Do 28 lipca, czyli to jest do niedzieli.
Do
tak.
niedzieli, tak
od
jest.
W poniedziałku wracamy do normalnego trybu.
A, wracacie do normalnego trybu, czyli już nie będzie niejako takiego płynnego przejścia jakichś zmian w organizacji ruchu związanych z finałem wielkich
Te przestrzenie tutaj się nie pokrywają.
Nie pokrywają.
Jeśli chodzi o zmiana organizacji ruchu, zmiany związane z tollshipami, obejmują nieco inny obszar, także to zupełnie nie ma związku.
Podczas jednej z audycji podnosiliśmy temat razem ze słuchaczami zresztą głośnych i szybko jadących w Szczecinie tramwajów. Okazuje się, że z takich badań ogólnopolskich to jedna z gazet czy jeden z portali w Trójmieście zrobił badania. Okazuje się, że jeżeli chodzi o prędkość tramwajów, to Szczecin jest trzeci w Polsce, ale jeżeli chodzi o hałas, to nie wiem jak jest. Wiem natomiast, że badania hałasu z 2019 roku wskazują, że Szczecin ma problem z hałasem w mieście, bo 8% ludności Szczecina, to daje nam właśnie trzecie miejsce w Polsce, jest narażonych na hałas powyżej 100 decybeli w ciągu dnia w mieście. I ten hałas między innymi emitują tramwaje, szybko jadące tramwaje. W odległości 4 metrów tramwaj emitować może hałas 75-79 decybeli, ale nawet więcej. Wszystko zależy to od jakości szyn, obręczy kół i tak dalej i tym podobne. A tymczasem normy hałasu w mieście są takie, że przy zabudowie wielorodzinnej w jej okolicy powinien nie przekraczać 55 decybeli w dzień, a w nocy 45 decybeli. Tu pytanie do pana jako rzecznika spółki Tramwaje Szczecińskie, ponieważ jeden ze słuchaczy stwierdził, że w Szczecinie hałas tramwajowy jest tak znaczący, dlatego że nie są szlifowane szyny. One ulegają odkształceniom. Ta powierzchnia, po której toczy się koło, staje się nierówna i są miasta, gdzie to szlifowanie szyn się odbywa. To może zmniejszyć hałas, czytałem w publikatorach, od 4 do 8 decybeli. To jest znaczące zmniejszenie. Proszę powiedzieć, czy w Szczecinie są szlifowane szyny, czy rzeczywiście nie są?
No rzeczywiście to jest szerszy temat i ten poziom hałasu zależy od wielu czynników, no może nie od wielu, ale w każdym razie od kilku.
Ale są szlifowane czy nie są?
Zupełnie tylko, że potwierdzę tylko, że tak, tutaj ma wpływ również stan torowiska, rodzaj taboru, czy też rodzaj zabudowy wózków w tramwaju. Natomiast też bardzo ważnym elementem jest tak zwane korekcyjne szlifowanie szyn, bo ono rzeczywiście powinno być robione no, co roku systematycznie.
Napięcie rośnie.
W zależności od potrzeb.
Jest robione.
No i w Szczecinie takie ostatnie szlifowanie odbyło się w roku 2021.
To dawno, prawda?
Tak. To powinno być, co do zasady, powinno to być robione systematycznie, czyli z roku na rok. Natomiast ze względu na cięcia budżetowe, które, jak wszyscy wiemy, dotknęły samorządy, no Szczecin tutaj zdecydował się na ograniczenie tych funduszy na te szlify korekcyjne.
A to było bardzo kosztowne? Ma pan takie dane? Ile to kosztowało rocznie? Na przykład w 2021?
To są znaczące kwoty. Nie mam teraz co do...
Ale znaczące, no takie, ale że zrezygnowali kwoty. Państwo z tego.
Tak. Znaczy nie my, bo mówię tu jako przedstawiciel spółki Tramwaje Szczecińskie. To jest kwestia decyzji budżetowych miasta. I tutaj,
czyli miasto nie przyznało na to środków po prostu.
Tak, tutaj brakuje środków ze strony miasta. My oczywiście jako Tramwaje Szczecińskie co roku występujemy o środki na również na to szlifowanie korekcyjne, natomiast te względy oszczędnościowe spowodowały, że od roku 2021 takich środków nie mamy. Problem rzeczywiście jest. No będziemy i występujemy co roku o te środki, więc mamy nadzieję, bo czytałem, że tutaj ma dojść do jakichś zmian, jeśli chodzi o sposób finansowania samorządów i ma to być jakby przywrócone w jakiejś części przynajmniej do stanu sprzed kilku lat. I tak więc jest nadzieja, że ten stan, jeśli chodzi o szlifowanie korekcyjne, ulegnie poprawie.
No i jak czytam na takich branżowych portalach dotyczących tramwajów i hałasu związanego z przejazdem tramwajów, to jedno to szlifowanie szyn na liniach tramwajowych, ale też podbijanie torów, inaczej mówiąc poprawki, jeżeli chodzi o posypanie tłucznia, czy też podbijanie torów jakimiś membranami gumowymi, to u nas tam, gdzie są te w asfalcie zatopione tory, to takie rzeczy były robione, ale jest też ważne toczenie kół, czyli korekcja profilu obręczy kół. Czy ma pan informację, czy takie zabiegi są robione? Bo okazuje się, że te obręcze kół także ulegają wypaczeniom.
Tak, no sam osobiście byłem na zajezdni.
Czyli to się odbywa.
I widziałem, tak, widziałem takie prace, więc to się odbywa. Natomiast co do szlifowania, to z całą pewnością tutaj mamy od roku 2021 w tej sprawie stoimy w miejscu.
Zastój, ale to będziemy pytać w takim razie miasto i domagać się tego, żeby miasto zaczęło robić coś z hałasem, bo Szczecin, tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o ten hałas w mieście, jest na trzecim miejscu w Polsce. Jeszcze jest montaż smarownic, panie Wojciechu, na łukach torowisk. U nas chyba tych stałych smarownic nie ma, ale czy są smarowane łuki? Bo tam też zdarza się poważny hałas.
No tak, niewątpliwie łuki są też elementem, który tutaj... Natomiast co do tego zabiegu, co do tej techniki, nie mam informacji, musiałbym sprawdzić dokładnie, jak to wygląda z naszej strony.
Jesteśmy umówieni na jeden z kolejnych dni, na pewno nie na jutro, chyba że urodzi się jakiś temat wymagający natychmiastowej rozmowy, to jeżeli pan znajdzie czas, to tak, ale na kolejne dni na pewno. Bardzo panu dziękuję. Wojciech Jachim, rzecznik spółki nieruchomości i opłaty lokalnej, spółki Tramwaje Szczecińskie. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. 12:46. To już mamy pewność. Od 2021 roku nie są u nas szlifowane szyny. A kto mieszka tam, gdzie są takie studnie, można powiedzieć, są po obu stronach jezdni kamienice czy nowsze budynki, no i pędzi tramwaj, to po prostu jest nie do pozazdroszczenia i przekracza to ideozakład 79 decybeli na pewno, czyli jest to norma hałasu przekroczona od, na pewno ponad 100 decybeli. I to nie 4 metry czy 7, jak się mierzy ten hałas od takiego tramwaju, tylko więcej. Zresztą spróbuję pożyczyć od kogoś sonometr, zmierzyć te właśnie poziomy hałasu, to przekażemy te informacje słuchaczom. A teraz inna sprawa. Sprawa, która znana jest mieszkańcom wielu, wielu osiedli i dzielnic w Szczecinie, mianowicie wraków, czyli porzuconych samochodów, które stoją bardzo długo. Na przykład napisał do nas słuchacz z ulicy Romera. W pobliżu klatek 83-85 jest 5 wraków samochodów osobowych, 2 bez tablic rejestracyjnych, ten najstarszy tak zarośnięty, że ledwie go widać. Usunięcie ich jest w gestii spółdzielni mieszkaniowej, tak stwierdziła rzeczniczka Straży Miejskiej. 5 miejsc do parkowania dla nas tu mieszkających jest zablokowana tymi zabytkami w cudzysłowie. Spółdzielnia mieszkaniowa tyle lat nie umie nic z tym zrobić. Ja muszę powiedzieć, że zetknąłem się z takim problemem na osiedlu, na którym mieszkam. Tam także stał kilka lat samochód. Kiedy zwróciłem się do Straży Miejskiej, dowiedziałem się, że to właśnie spółdzielnia powinna usunąć. Spółdzielnia jakoś się nie kwapiła. Mówiła, że próbuje ustalić właściciela tego pojazdu. Tam były tablice rejestracyjne. To się nie udawało i o dziwo, kiedy za sprawę wzięli się moi radni osiedlowi, udało się wreszcie ten wrak sprzątnąć. A przy naszym telefonie pani Joanna Wojtak, Straż Miejska Szczecin. Dzień dobry.
Doktorze, witam słuchaczy.
Czy rzeczywiście w tym miejscu państwo nie macie wiele do zrobienia, bo to jest teren spółdzielni mieszkaniowej szczecińskiej spółdzielni?
Zdecydowanie tak. Sprawa tych wraków powraca co jakiś czas. Faktycznie jest to sprawa od kilku lat. Znana jest szczecińskiej Straży Miejskiej. My ze swojej strony kontaktowaliśmy się z zarządcą, jest to szczecińska spółdzielnia mieszkaniowa. Mówiliśmy, jaki jest status tego miejsca, który Straży Miejskiej, jak i Policji, bo mamy takie same uprawnienia, nie pozwala podjąć działań radykalnych polegających na usunięciu w trybie ustawy prawo o ruchu drogowym pojazdu nieużywanego, ponieważ status tego miejsca wyklucza nasze działania tak radykalne.
mówiliśmy też, jakie są możliwości, aby zmienić taki stan rzeczy. Nie jest to droga publiczna, na której mamy pełne prawo działać w tym zakresie w trybie artykułu 50a dotyczącego właśnie braku pojazdów nieużywanych. Ale podobne uprawnienia mamy na ustanowionych strefach ruchu i strefach zamieszkania. I część zarządców takie strefy sobie ustanawia, bo to jest ich gestia. Jeśli strefa jest prawidłowo oznakowana wjazdem, wyjazdem i wszystkimi obostrzeniami, jakimi ta strefa się rządzi, wówczas według przepisów działamy jak na drodze publicznej i pewnie te wraki byłyby już dawno odholowane.
Bo sprawa jest znana co najmniej 4-5 lat, a przy naszym telefonie drugi gość, pan Paweł Sawiński, zastępca prezesa do spraw technicznych i eksploatacji Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry państwu.
Jak pan widzi ten problem? No bo 4-5 lat stoją samochody i nie udało się nic zrobić, zwolnić tych miejsc parkingowych, które są na wagę złota na każdym osiedlu.
Owszem, pani przedmówczyni miała tutaj rację. Samochody stoją na terenie Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, tylko tam jest jeden szczegół, że te tereny przylegają do nie ulicy Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, tylko akurat w skrajnym przypadku do terenów, do ulicy Wspólnoty Mieszkaniowej, która nie jest chętna oznakowania drogi strefą zamieszkania, ponieważ zresztą tak jak my mamy też interes, żeby jak najwięcej samochodów upchać, a nie ma co ukrywać, wzdłuż drogi też samochody stoją. Wyznaczenie strefy zamieszkania tutaj powodowałoby to, że wszystkie samochody, nie tylko tutaj te wraki, ale wszystkie samochody nie stojące na miejscach parkingowych,
wyznaczonych, tak, nie ma, liniami,
musiały być likwidowane. I z tej strony wspólnota jednak dosyć opór tam stoi. Ostatnie spotkanie ze wspólnotą było w zeszłym tygodniu. Tam były te spotkania z zarządcą wspólnego domu, spółdzielni mieszkaniowej, dom, bo po sąsiedzku jest i też była chętna, żeby to oznakować, zwłaszcza, że dom ma strefę zamieszkania już u siebie oznaczoną. To są budynki po sąsiedzku. Natomiast tam właśnie w kierunku wieżowców na ulicy Romera za budynkiem 83-85 mamy parkingi już oszlabowane w wspólnoty mieszkaniowej i drogę wspólnoty mieszkaniowej. Tak? Czyli my tak naprawdę na swoje tereny wjeżdżamy z ulicy wspólnoty mieszkaniowej, która niestety na dzień dzisiejszy nie jest zainteresowana
oznakowaniem. Ale te pojazdy, o których stoją na państwa terenie? Na terenie
tak, ale ja muszę oznakować drogę z tego zamieszkania, a nie trawnik.
Tak? No tak, ale...
A droga nie jest moja.
Ale skoro samochody stoją od 5 lat, widać, że nie są ruszane, niektóre nie mają tablic rejestracyjnych, inne mają, to rzeczywiście nie mogą państwo ich odholować?
No, na koszt spółdzielni mogę, tylko co ja wtedy, ja nie wiem, kto jest właścicielem, czy ja bym musiał wtedy odholować, czy ja ze spółdzielni odholować na parking strzeżony i utrzymywać to wszystko.
A próbowali państwo dotrzeć do właścicieli, by prosić o pomoc policję czy Straż Miejską, żeby ustalić tych właścicieli tych pojazdów?
No, Straż Miejska...
Jakieś kartki były wkładane za wycieraczki?
Tak, były, natomiast próbowaliśmy swego czasu dotrzeć przez policję, żeby zlokalizowało właścicieli. Niestety, no, takiej możliwości nie było, bo tam nie ma też tablic, faktycznie są zanosięte. By trzeba było chyba wziąć, rozebrać kawałek samochodu i numer znamionowe znaleźć i szukać tego. Mi się wydaje, że to jednak rozwiązaniem byłoby dojść do porozumienia ze wspólnotą mieszkaniową i oznakowanie całej tej drogi jako strefy zamieszkania. Tak? No, próbujemy to już robić od wielu tygodni. W zasadzie jest to jedyna przeszkoda, ponieważ wszystkie spółdzielnie po drodze się zgodziły już na oznakowanie tej drogi. Tak? Oczywiście z konsekwencjami wszystkimi, że i nasze samochody, i innych zarządców będą musiały z tej ulicy zjechać, a stoją dzisiaj.
A czy nie jest tak, panie prezesie, że po prostu liczyć się pieniądze, bo ja rozumiem, że koszt takiego odholowania wy byście ponieśli jako spółdzielnia i również jakiegoś składowania, ustawienia tych pojazdów na parkingu, prawda?
No na pewno to by było na koszt spółdzielców być robione. Na koszt spółdzielców. I ta kwestia, to oczywiście brak stoi, zarośnięte trawą, jest to prawda, no ale płacić powiedzmy, nie wiem, 1000 zł miesięcznie za miejsce postojowe w innym miejscu.
Plus odholowanie kilkaset złotych co najmniej.
To jednak te koszty są dosyć ogromne w skali roku, ale ten samochód by stał w innym miejscu, ale też powiedzmy pod zarządem spółdzielni, tak?
Nie udało się państwu...
Bo my nie możemy go zezłomować.
Tak jest, nie udało się państwu dotrzeć do żadnego z właścicieli tych wraków czy nieużywanych pojazdów.
Niestety nie. Wydaje mi się, że tutaj może za radą pani ze Straży Miejskiej, no będziemy dalej podejmowali próbę oznakowania tego, no tutaj dobrze byłoby, żeby jednak wspólnota mieszkaniowa troszkę się ugięła. Ta za naszym budynkiem 83-85, ona jest między tym niskim budynkiem a wieżowcami.
My w takim razie zwrócimy się do tej wspólnoty.
I zezwoliła po prostu, czyli zaakceptowała nasze rozwiązanie, nie tylko nasze, a też i Dębu, i tam się jeszcze kolejna spółdzielnia mieszkaniowa, żeby jednak całą tą ulicę objąć strefą zamieszkania, bo nie jest problemem ściągnięcie, tylko właśnie ze strefy
zwrócimy się w takim razie, panie prezesie, do tej wspólnoty. Dziękuję bardzo.
No tutaj jakby pomoc można było liczyć, to na pewno by pomogło, bo to jest w zasadzie ostatnie ogniwo, które by pozwoliło na uporządkowanie tego terenu.
Pan Paweł Sawicki.
Ale trzeba się liczyć z tym, panie redaktorze, proszę państwa, że jednak samochody stamtąd znikną, te z poboczy znikną.
Tak jest, czyli będzie mniej tych miejsc. Zastępca prezesa do spraw technicznych i eksploatacji Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dziękuję bardzo. Jeszcze na ostatnie zdanie pani Joanna Wojtek, Straż Miejska Szczecin. Państwo znacie te problemy spółdzielni mieszkaniowych z usuwaniem wraków. Proszę tak na zakończenie krótko, bo mamy 30 sekund. Jak spółdzielnie sobie radzą z tym problemem? Tak jak tutaj w tym przypadku, czy lepiej, gorzej? Jak pani to ocenia?
W niektórych spółdzielniach faktycznie wprowadzane są strefy, ale tak jak powiedział pan prezes, to zdecydowanie ogranicza. No to może jest niepopularne to, co powiem, ilość miejsc parkingowych, o które wszyscy się biją. Ale takie rozwiązania są wprowadzane, bo wówczas ten ciężar odholowania tych niepotrzebnych samochodów faktycznie spada na służby miejskie i my się tym zajmujemy. Trzeba rozważyć mniejsze zło, więc może wspólnota i pozostałe spółdzielnie dojdą do porozumienia i podejmą najbardziej korzystną dla siebie decyzję i uwolnią te miejsca dla swoich mieszkańców.
Pani Anna Wojtek, Straż Miejska Szczecin, dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.
Dziękujemy za dzisiejszy czas reakcji. Janusz Wilczyński, kłaniam się. Jutro będzie temat Enea, brak prądu okresowy w Siadle Dolnym. Pozdrawiamy.